Moja żona Estera, wiedząc, że dzisiaj będę dzielił się Bożym Słowem, podeszła do mnie i mówi: Adam, dobrzy mówcy są elokwentni, dobrze się wysławiają, są inteligentni, odczytani, są dobrze ubrani, a mówią z głowy, nie korzystają z notatek. Ale pamiętaj, ty bądź sobą. Cenię ją za poczucie humoru i za to wsparcie, które mi udziela. Chcę być sobą i dzisiaj też od siebie wierzę, chcę podzielić się tym, co Bóg włożył w moje serce. I dzisiaj już słyszeliśmy trochę o czekaniu. Karolina chyba czytała moje notatki, bo o tym czytaniu sporo powiedziała w wstępie do uwielbienia. A my wszyscy, jestem o tym przekonany, nie lubimy czekać. Chcemy, żeby rzeczy działy się szybko, a nawet bardzo szybko. A myślę, że jest to cecha wielu ludzi. A wystarczy przyjrzeć się ludziom czekającym na przejściach dla pieszych albo ludziom stojącym w kolejce w sklepie. Czerwone światło trwa maksymalnie kilka minut. Rzadko kiedy czeka się cały ten czas, bo na przejściu często pojawiamy się już w trakcie, gdy świeci się jeszcze czerwone. Te kilka minut to jednak wciąż dla niektórych z nas za dużo. Za dużo, żeby czekać. Nerwowo naciskamy przycisk wywołujący zielone. Raz, drugi, trzeci, dziesiąty. Każdy następny mocniej lub szybciej. A tak naprawdę po co? A właściwie to po nic. Bo każde następne naciśnięcie nie ma absolutnie żadnego wpływu na prędkość zmiany światła. To nic. To nic. Ale na każdym skrzyżowaniu można znaleźć kilku nerwusów masakrujących ten przycisk zmieniający światła. A podobnie z windą. Wciskasz i czekasz, nerwowo przebierając nogami w miejscu, potem wciskasz znów. I raz jeszcze, tak dla pewności, żeby winda przyjechała szybciej, a nie przyjeżdża. Kolejka w sklepie? Nie może być nic gorszego. Niezależnie w której staniesz, masz wrażenie, że to obok idzie szybciej. Jak tylko spróbujesz być cwany i przejdziesz do tej szybszej, role się odwracają. Twoja automatycznie zwalnia. Są i tacy, którzy rezygnują z zakupów, gdy widzą kilkuosobową kolejkę stojącą z zakupami do kasy. A nawet niektórzy pod nosem potrafią sarczyście zakląć. Nie lubimy czekać. Nie lubimy czekać. Ale za to bardzo, naprawdę bardzo lubimy realizować własne pomysły na życie. Lubimy działać według własnego planu, według własnego pomysłu. A są dzieci, pewno jeżeli jesteście rodzicami, to może takie dzieci właśnie macie, które od najmłodszych lat lubią bawić się tylko w to, co same wymyślą i jakby tego było mało, potrafią innym narzucić, w co i jak mają się bawić. A są też dorośli, którzy nie słuchają rad innych, bo sami wiedzą lepiej i nikt nie będzie im mówił, jak mają żyć i co mają robić. A są małżeństwa, gdzie mąż lub żona narzuca swoją wolę drugiej osobie, nie licząc się z jego lub jej zdaniem. Jedna osoba decyduje, co kupić, co zjeść, gdzie pojechać na wakacje, z kim się przyjaźnić, a z kim nie. Wydaje się jej, że to jej plan jest najlepszy, że jak wszyscy będą słuchać i robić to, co mówi, to wszyscy będą szczęśliwi. Jednak życie pokazuje, że tak nie jest. I chociaż indywidualność to dobra cecha i dobrze być zaradnym, przedsiębiorczym, pomysłowym i brać sprawy w swoje ręce, dobrze jest również pamiętać, że gdzie dwie głowy, to nie jedna. Dobrze jest szukać mądrości u innych, bo czasem możemy się mylić. A to, co wydaje się dobre dla mnie, nie jest dobre i właściwe dla innych. A wiem coś o tym. Często brak mi cierpliwości i zdarza się, że ważne decyzje podejmuję sam. A gdy okazuje się, że moja żona ma inne zdanie wtedy, a wtedy pojawia się problem. A gdy nie konsultujemy naszych życiowych planów z żoną, z mężem, gdy nie rozmawiamy z ludźmi z tej wspólnoty czy z pastorem, nie mówiąc już o Bogu, nasze życie i życie naszych bliskich może przyjąć niewłaściwy obrót. A wtedy nie trudno o konflikty, rozstania, bankructwo, porażkę. I podobnie może być z naszym chrześcijańskim życiem. Czasami mamy własne pomysły na to, jak budować relacje z Bogiem. Przecież mogę mieć z Nim relacje wszędzie, mówisz. Mogę mieć ją na łonie natury, w górach, nad jeziorem i nie muszę regularnie brać udziału w nabożeństwach. A co tam? Jak nie pójdę raz, nic się nie stanie, zobaczę nabożeństwo w internecie. A przecież, może tak się tłumaczysz, muszę dbać o relacje z rodziną. W tygodniu mało spędzam z nimi czasu, więc pojedziemy gdzieś razem na weekend, a odsłucham kazania w internecie. I tak z dnia na dzień modlisz się rzadziej spotykasz się z innymi wierzącymi ludźmi, rzadziej sięgasz do Pisma Świętego, a coraz rzadziej angażujesz się w życie z lokalnej wspólnoty. Przecież raz w miesiącu, jak się w coś zaangażuję, to wystarczy, myślisz sobie. A po jakimś czasie okazuje się, że dawno już nie żyjesz według zasad, jakie wyznaczył ci Jezus Chrystus. Zasad, na które kiedyś chętnie się zgodziłeś, które chętnie przyjąłeś, w które gorąco wierzyłeś. A po jakimś czasie, nawet sam nie wiesz kiedy, małymi kroczkami oddalasz się od Boga i od wspólnoty ludzi wierzących. A Jezus Chrystus dobrze wiedział, że nie można być chrześcijaninem w pojedynkę, ponieważ wszyscy bardzo potrzebujemy relacji. Potrzebujemy relacji z Nim, z Bogiem, z Duchem Świętym i potrzebujemy relacji z innymi wierzącymi. Dlatego, czytając Dzieje Apostolskie, chcemy na nowo przypomnieć sobie, na czym polega bycie chrześcijaninem, na czym polega nasza misja w tym świecie. I chcemy przyjrzeć się kilku praktykom pierwszych chrześcijan, które służyły budowaniu i służą budowaniu prawdziwej chrześcijańskiej wspólnoty, prawdziwej chrześcijańskiej rodziny. A na początku Dziejów Apostolskich Łukasz przypomina Teofilowi, że w pierwszej księdze napisał o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał. A księga ta znana jest nam jako Ewangelia według Łukasza. Teofil, adresat tej księgi, to prawdopodobnie bliski przyjaciel Łukasza. Mógł być rzymskim urzędnikiem, który uwierzył w Jezusa, a kiedy stał się przyjacielem Boga, Teofilos, bo takie znaczenie ma jego imię, również on o tym Bogu chciał innym opowiadać. A Łukasz przypomina w tej księdze na początku, że przez 40 dni pomiędzy zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem Jezus ukazywał się swoim uczniom, dając im niezbite dowody swojego cielesnego zmartwychwstania. Przez 40 dni spotykał się ze swoimi uczniami po swoim zmartwychwstaniu. Omawiał z nimi sprawy związane z Królestwem Bożym. A kazał im również odejść, nie oddalać się od Jerozolimy ze względu na daną im obietnicę. kazał im po prostu czekać. I w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale od 6 wersetu czytamy. A kiedy ich więc zgromadził, zapytali go: Panie, czy w tym okresie przywrócisz Izraelowi królestwo do jego dawnej świetności? W odpowiedzi usłyszeli: Nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej władzy. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi i będziecie mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. A po tych słowach, a widzieli to na własne oczy, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. A gdy tak patrzyli, jak on wstępuje do nieba, stanęli przy nich dwaj mężczyźni ubrani w białe szaty. Galilejczycy, zapytali, dlaczego tak stoicie? Dlaczego tak stoicie i patrzycie w niebo? Ten Jezus, który został zabrany od was w górę do nieba, przyjdzie w taki sam sposób, w jaki widzieliście, że odszedł. A uczniowie wiedzieli wszystko na temat tego, co Jezus zrobił. Uczestniczyli w Jego działaniach, podejmowali wyzwania, które On im stawiał, znali dobrze Jego nauczanie. Uczniowie otrzymali teraz od Niego misję. Gdy otrzymają moc Ducha Świętego, będą opowiadać o zmartwychwstałym Jezusie wszystkim. Najpierw w Jerozolimie, później w Judei, później w Samarii, aż w końcu po najdalsze krańce ziemi. Będą opowiadać o zmartwychwstałym Jezusie po całym świecie. A teraz mają nie oddalać się z Jerozolimy i po prostu czekać. A jak widać, i wy to również dobrze wiecie, wiedza to nie wszystko. Bo gdy Jezus został uniesiony w górę, a obłok zabrał go sprzed ich oczu, oni stali i wpatrywali się w niebo. A dopiero głos mężczyzn w białych szatach wybudził ich z letargu. Panowie, nie stójcie tak. Róbcie to, co Jezus wam mówił. A oni wrócili do Jerozolimy, dostali na piętrze i zaczęli się modlić. A Jezus dobrze wiedział, że wiedza to nie wszystko. Dlatego mieli czekać, aż otrzymają Ducha Świętego. Oni jednak biorą sprawy w swoje ręce. Nie za bardzo lubią czekać. Bo przecież skoro zostali posłani, skoro to właśnie oni są świadkami i oni będą budować Boże Królestwo, więc zaczynają budować, ale trochę po swojemu. Ciągle mają w głowie obraz świątyni, a w ich uszach rozbrzmiewa prawo. A może myślą o 12 pokoleniach Izraela, więc zaczynają od tego, co wiedzą. Jest ich 11, bo jeden zdradził i się powiesił, więc potrzebują 12. Wtedy Piotr, ten, który tak często się wyrywał, przemówił. A należałoby więc spośród mężczyzn, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, gdy przebywał z nami Pan Jezus, począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym został zabrany od nas w górę, wybrać jednego, który byłby wraz z nami, który był wraz z nami świadkami Jego zmartwychwstania. Wówczas wskazali dwóch, Józefa zwanego Barsabasem lub Justusem oraz Macieja. Następnie wznieśli modlitwę. Ty, Panie, znasz serca wszystkich. Wskaż, którego z tych dwóch wybrałeś, aby zastąpić Judasza w tej posłudze i apostolstwie, od którego on się odwrócił i odszedł na własne miejsce. Potem podali im losy i los padł na Macieja. Dołączono go zatem do grupy 11 apostołów. A całkiem, można powiedzieć, niezły początek. Na pewno niezła modlitwa, Panie, Ty znasz serca wszystkich. I mimo, że oni również naprawdę wszystko na ten temat, na temat nowego Bożego Królestwa wiedzieli, zaczynają od tego, co im wydaje się bliższe. Jest ich 11, więc wybierają 12. A Piotr myśli, rachunek musi się zgadzać. Musi być 12. Stare Królestwo tak zakorzeniło się w ich głowach, że sięgają po metodę ze Starego Testamentu, której już dawno nawet w Izraelu nie używano. W Starym Testamencie, by poznać wolę Bożą, kapłani rzucali losy Urim i Tumim. Dwa kamienie, biały i czarny. Ale odkąd zburzono świątynię i Urim i Tumim zginęły, nie stosowano już tej metody. Choć intencje Piotra były dobre, zaczęli budować nowe królestwo, nowe Boże Królestwo, trochę po staremu. A czasami tak jest i w naszym życiu, że informacje, jakieś stare przekonania, praktyki religijne, do których się przyzwyczailiśmy, przyzwyczajenia tak mocno siedzą w naszych głowach, że trudno otworzyć się na coś nowego, na coś zupełnie nowego. A wtedy można realizować własną wizję, a nie plan Boga. A czasami, gdy ludzie poznają Chrystusa, wciąż trudno jest im zacząć żyć nowym, tym nowym życiem, które daje Bóg, takim, do którego Jezus zaprasza, bo stare nawyki i przyzwyczajenia ciągle w ich życiu dochodzą do głosu. A skoro więc Jezus mówi, będziecie świadczyć, gdy otrzymacie moc Ducha Świętego, warto na tę moc po prostu czekać. A czekać to wyciszyć się przed Bogiem, by w ciszy na dobre wybrzmiało to, co stare i przygotować się na to, co nowe. Czekać to się nie spieszyć, po prostu spowolnić, by nie przebawić tego, co Bóg chce nam powiedzieć i co On, Duch Święty, chce nam przekazać. I chociaż apostołowie zaczęli coś robić po swojemu, wiemy o tym z Pisma Świętego, że czekali na moc Ducha Świętego, bo gdzieś w Jerozolimie, w sali na piętrze, trwali jednomyślnie w modlitwie. A w Tomaszowie, w Łodzi, w Piotrkowie robiliśmy naprawdę różne rzeczy przez te wiele, wiele lat, które są za nami. A w Tomaszowie kiedyś mieliśmy kawiarenkę internetową. Był punkt przedszkolny, świetlica środowiskowa, uczyliśmy języka angielskiego w szkole językowej. Było, jest przedszkole, jest szkoła. W Łodzi na przykład robiliśmy jednodniową restaurację, a w Tomaszowie często spotykaliśmy się w sąsiednich bramach przy naszej sali na Jerozolimskiej i robiliśmy tam grille, zamawialiśmy duchańce, a te spotkania nazywaliśmy bramówkami. Przez lata angażowaliśmy się w podróż do Betlejem i w drogę do Jerozolimy. Faceci jeździli na męską sprawę, małżeństwa, na smaki życia. I robiliśmy to, co w tamtym czasie wydawało nam się właściwe i dobre. A jedne z tych rzeczy są kontynuowane do dziś. Innych już nie robimy. Jednak zawsze, i mówię to z głębokim przekonaniem, zawsze się modliliśmy i modlimy. Modlimy się czekając, kiedy i gdzie i jak Bóg wskaże nam to, co ma dla Tomaszowa, dla Łodzi, dla Piotrkowa. I trzeba było naprawdę kilku lat, żeby Bóg pokazał nam, że na Jerozolimskiej w Tomaszowie, na Lipowej w Łodzi, że w starym areszcie w Piotrkowie chce, by było głoszone Boże Słowo, by była głoszona dobra nowina o Bożym Królestwie. A dlatego módl się i wsłuchuj w Jego głos, byś mógł z odwagą realizować Jego plan. A jaki jest Jego plan? A gdy więc apostołowie byli razem w jednym miejscu i trwali w modlitewnej ciszy, czytamy. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli, jakby języki ognia. Rozdzielały się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. A w Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzi, którzy przybyli z ziem zamieszkałych przez wszystkie narody pod niebem. Odgłos uderzenia wiatru przeciągnął cały tłum takich pielgrzymów. Każdy, kto przybył, był zdziwiony, że słyszy, iż mówiących w jego własnym języku. Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Pytali zaskoczeni i zdumieni. Więc jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny dialekt, w którym się urodził? My, Pertowie, Medowie, Elomici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadacji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą koło Cyreny, przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kretańczycy oraz Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga. Wszyscy zatem, zaskoczeni i oniemiali, mówili jeden do drugiego. Co to wszystko znaczy? Ale i byli tacy, którzy drwili. Ci ludzie upili się młodym winem. To był dzień święta Szawłot. Przez greckojęzycznych Żydów nazywany Pentakostę, Pięćdziesiątnicą. Uroczystość ta była jednym z trzech świąt, na które przybywali pobożni Izraelici do Jerozolimy, bo właśnie wtedy powinni tam być. 50 dni od Paschy po Paschę Jerozolima znowu była pełna pobożnych pielgrzymów przybywających do świętego miasta. Oprócz mieszkańców Jerozolimy, Judei, do Jerozolimy docierali Żydzi mieszkający w diasporze, mówiący różnymi językami, wywodzący się z różnych kręgów kulturowych, różniący się wyglądem i strojem. Tworzyli naprawdę wielobarwną wspólnotę i łączyło ich jedno. Pragnienie oddania czci Bogu i złożenie Mu dziękczynnej ofiary za zebrane plony. Szawłot było też upamiętnieniem wyjścia Izraelitów z Egiptu. Uroczyście wspominano zawarcie przymierza i nadania Tory, prawu na Synajonie. Tego właśnie dnia o poranku na modlącą się wspólnotę stąpił Duch Święty. Jak czytamy, byli wszyscy razem w jednym miejscu. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że posłuszni poleceniu Jezusa trwali w modlitwie. I to kolejna ważna rzecz dla nas, abyśmy pamiętali, że czekając mamy się modlić. Łukasz wymienia apostołów, wymienia kobiety wraz z Marią Jezusa, wymienia braci Jezusa. Opis stąpienia ducha w towarzystwie szumu wiatru i blasku ognistych płomieni przypomina wydarzenie z Synaju, wtedy, kiedy Bóg dał prawo, dał Torę Mojżeszowi. Oto w końcu powstaje nowy, zjednoczony z Bogiem lud przymierza, nowego przymierza, doświadczający jedności ponad panującymi wśród ludzi podziałami. A Dzieje Apostolskie wymieniają długą listę narodów, z których wywodzą się przybyli do Jerozolimy pielgrzymi, będący pierwszymi adresatami głoszonej Ewangelii. A rodzący się wtedy Kościół ma być otwarty dla wszystkich, niezależnie od etnicznego czy kulturowego pochodzenia. Ma nikogo nie wykluczać, bo jest dla wszystkich i wszyscy znajdą w nim miejsce. A jednym z pierwszych owoców działania Ducha Świętego jest możliwość porozumiewania się. nawet istniejące od zawsze bariery kulturowe i językowe nie będą już stanowić żadnych przeszkód. Apostołowie otrzymali dar języków. To znaczy, że dobra nowina, którą głoszą, stanie się dostępna dla wszystkich. Będzie ją można usłyszeć we własnym języku i nie tylko usłyszeć, ale i zrozumieć i przyjąć. A po tym spektakularnym wydarzeniu następuje kolejne spektakularne wydarzenie. Potwierdzającym ten fakt jest reakcja 3000 zgromadzonych w Jerozolimie pielgrzymów, którzy poruszeni tym, co słyszeli od Piotra, nawracają się i przyjmują chrzest. I to właśnie z nich powstaje nowa wspólnota, powstaje jerozolimski Kościół. A prawda jest taka, że i dzisiaj Duch Święty zmienia i kształtuje nas od wewnątrz, od środka. Kiedyś potrzebna była świątynia, do której pielgrzymowali pielgrzymi z całego Izraela, tak naprawdę z całego świata, tak jak na te święto. A dzisiaj to ludzie, to my, jesteśmy świątynią Ducha Świętego. O tak mówi Pismo. To my, to wy, to znaczy nowy lud, ludzie Jezusa, którzy poznali Go, którzy należą do Niego, to w tych nowonarodzonych ludziach Jezus zaczyna to nowe królestwo, to nowe Boże Królestwo. A to Duch Święty, którego zadaniem jest przekonywać o grzechu, sądzie i o sprawiedliwości, wypełnia każdego, kto dał się przekonać, że jest grzesznikiem i od tych grzechów się odwraca i pokutuje i za te grzechy żałuje i wyznaje je Bogu. To Duch Święty przekonuje i potwierdza i mówi, że już nie musisz płacić kary za swoje grzechy, iż tą karę zapłacił Jezus, umierając za nas na krzyżu. Nie musisz jej ponosić, mówi Duch Święty, bo dzięki śmierci Jezusa jesteś usprawiedliwiony i zbawiony przez relację z Nim, zbawiony z łaski. A więc jeśli poznałeś Jezusa, doświadczyłeś Jego miłości, przebaczenia, jeśli wyznałeś Go swoim Panem i Zbawicielem, to Boże Królestwo jest w Tobie i masz wszystko, co potrzeba, by o tym opowiadać innym, by o tym swoim doświadczeniu, o tym swoim nawróceniu opowiadać tym, którzy jeszcze Chrystusa tak dobrze jak Ty nie znają. A niezależnie od tego, czy kiedyś ktoś poprosi Cię o coś, żebyś coś zrobił w Kościele, we wspólnocie, dzisiaj tam, gdzie mieszkasz, pracujesz, uczysz się, możesz tak jak apostołowie wtedy opowiadać historię o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Możesz opowiadać o tym, który w tobie żyje. Masz być świadkiem Jezusa w domu, w pracy, w szkole, w sąsiedztwie, przez to jak żyjesz, co mówisz i kim jesteś. Pewien młody mężczyzna mieszkał w małym miasteczku w Kanadzie. Pewnego razu zauważył, że w każdą środę przed południem jego kosz na śmieci odbiera ten sam mężczyzna w pewnym żółtym kombinezonie. A wtedy był środek lata, upał dawał siwe znaki. Gdy w kolejną środę mężczyzna odbierał śmieci, spotkała go miła niespodzianka. Przy koszu stała zamknięta butelka, szklana butelka schłodzonej wody z cytryną. A wiedział, że to dla niego. W kolejną środę, odbierając pustą szklankę, dowiedział się, że mężczyzna ma na imię Jim i mieszka pod miastem, tak naprawdę blisko niego. W każdą środę coraz lepiej poznawał Jima, który nie spieszył się już z oddawaniem pustej butelki. Ale Jim pewnego razu przestał przyjeżdżać, a śmieci zaczęli odbierać inni pracownicy firmy oczyszczającej miasto. Po miesiącu usłyszał dzwonek swojego domofonu. Wyjrzał i zobaczył Jima, który odstawiając pusty kosz po śmieciach, machał do niego ręką. Jim chętnie skorzystał z zaproszenia i razem tego popołudnia zjedli obiad. Od tej pory w każdą środę przy obiedzie lepiej poznawał Jima. Gdy Jimowi zmieniono grafik i przedzielano go w inny teren, ten usilnie prosił dyspozytora, by znowu przedzielił mu rejon, w którym mieszkał ten, który podawał mu szklaną butelkę zimnej wody z cytryną. Teraz jemu również zależało, by w każdą środę z nim się spotkać. I tak ów wierzący młody mężczyzna poznawał historię pogubionego, żyjącego z dala od kościoła Jima, zrażonego do wiary i do Boga przez surowych, wierzących rodziców, stosujących wobec niego przemoc. A dziś ten młody człowiek z tej historii nie mieszka już w Kanadzie. A pastorem lokalnej wspólnoty, do której i on kiedyś uczęszczał, jest właśnie Jim, który stał się naśladowcą Jezusa, bo ktoś podał mu butelkę schłodzonej wody z cytryną, gdy on odbierał śmieci. I wygląda na to, że nikt z nas nie musi być szczególnie obdarowany, by człowiekowi regularnie odwiedzającemu nasze podwórko podać szklankę zimnej wody. Bo tym, co wyposażył Cię Bóg, jest Twoja żywa relacja z Jezusem. A w konkretnej sytuacji może właśnie ta szklanka wody i to podwórko Bóg dał Ci po to, byś mógł innym opowiedzieć o Jezusie i zaprosić ich do żywej relacji z Jezusem, tak by, tak jak i Ty, mogli stać się częścią jakiejś wspólnoty, częścią Bożego Królestwa. A kiedy robiliśmy te różne rzeczy, a niektóre robimy nadal w Tomaszowie, w Łodzi, w Piotrkowie, gdy wielu z Was pracowało w czasie festiwalu wolontariatu Kontakt lub jeździło na męską sprawę, czy pracowało w przedszkolu, czy jeździliście na Smaki Życia, to wtedy, jestem o tym przekonany i dobrze o tym wiem, wielu z Was opowiadało innym o Jezusie. A dzięki temu wielu poznało Jezusa i w konsekwencji oddało mu swoje życie i dziś również siedzą na tych miejscach. I to jest niezwykłe. To jest naprawdę niezwykłe. Bo Bóg w niezwykły sposób współdziała z tymi, którzy modlą się i otwierają się na to, by realizować Jego plan. I chociaż nie lubimy czekać, i chcemy, żeby rzeczy działy się szybko, bardzo szybko. I chociaż lubimy realizować własne pomysły na życie, to właśnie dobry Bóg wybrał nas, uświęcił i zamieszkuje w nas przez Twojego Ducha Świętego. Możesz pomyśleć, to bardzo ekstrawagancki Bóg, bo postanowił zamieszkać już nie w sąsiedztwie, ale postanowił zamieszkać w naszym ciele. Znalazłem pewien tekst, który pasuje mi dzisiaj do tego, abym go użył na koniec tego krótkiego przesłania. Czy trzeba być szczególnie uzdolnionym, aby dzielić się Jezusem z innymi? Tak naprawdę nie trzeba. A w Piśmie Świętym znamy wiele osób, które nie były bardzo uzdolnione, a nie były też święte. Jakub, o którym czytamy w Starym Testamencie, był kłamcą. Paweł, apostoł, był mordercą. Jonasz, prorok, uciekał przed Bogiem, a Noe zdarzyło mu się upić. Dawid zdradził żonę, miał romans. Abraham był stary, a Marta, siostra Marii, była nerwowa. Gedeon był tchórzem, Sara była niecierpliwa, Tomasz był niedowiarkiem. Rahab była prostytutką, Piotr wyparł się Chrystusa, a Łazarz był martwy. Ich wszystkich łączy to, że usłyszeli coś od Boga i zrealizowali plan, jaki On miał dla nich. Bo Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdania powołanych. Dlatego, kiedy modlisz się i słuchasz tego, co mówi Bóg, On nie tylko pomoże ci odkryć twoje miejsce w Kościele, ale wyposaży cię i pośle do tych, którzy powinni się w tym Kościele znaleźć.